Слава Богу! Dzisiaj, bracia i siostry, przeczytamy czwarty rozdział proroctwa Jonasza. Zanim zaczniemy czytać, to powiem może parę słów o Jonaszu. Jonasz znaczy gołąb. I tak patrząc na to, co jest opisane w Biblii na temat Jonasza, to bym powiedział rzeczywiście taki gołąb, gołąbek. To był człowiek zadziwiający. Jak na realia tamtego czasu i realia tego, czego byśmy oczekiwali, jeśli chodzi o męża Bożego. Jonasz otrzymał słowo od Pana i zrobił coś, czego nie robili inni prorocy. Ano, zrobił coś zupełnie na odwrót, niż mu kazał Bóg. Pamiętacie, że misją Jonasza była Niniwa. To był cel, to był punkt, do jakiego on zmierzał. Ale kiedy usłyszał, że ma pójść do Niniwy, wiecie, ja tak sobie pomyślałem, my to tak mówimy, no pójść do Niniwy, popatrzeć na mapie, no to jest może takie gdzieś tam 10 centymetrów z linijką. Ale chcę wam powiedzieć, że to była podróż niemal na koniec świata w tamtych czasach. W starożytności ludzie mało podróżowali, a jeśli podróżowali, to gdzieś niedaleko. A Jonaszowi Bóg zaprojektował podróż na wiele tygodni, a może nawet i miesięcy, bo to w tamtych czasach podróż nie przebiegała tak jak dzisiaj. Idziemy na lotnisko, wsiadamy w samolot i za 2 czy 4 godziny jesteśmy w miejscu, gdzie chcemy. Ta podróż Jonasza była też podróżą bardzo niebezpieczną. On mógł podróżować do Niniwy, do Asyrii, bo to była stolica w tamtych czasach Asyrii, Niniwa, mógł podróżować z karawaną. Ja miałem okazję być kiedyś w tamtych stronach, dokładnie w Jordanii, kiedy byłem, to byliśmy na pustyni i w miejscu, które nazywa się Karawana Saraj. To były te miejsca postojowe, to były te dworce kolejowe, jakbyśmy to dzisiaj powiedzieli, czy dworce lotniska dla podróżnych. Powiem wam, kiedy tam poszedłem do tego wodopoju, tam gdzie te wielbłądy przychodziły, żeby się coś napić, nie sądziłem, że wielbłądy tak śmierdzą. Powiem wam, to straszny smród tam unosił się znad tego miejsca i to już coś było, co mnie zaskoczyło, że to nie była taka podróż, to były realia życia, czasami bardzo trudne. I ja się nie dziwię Jonaszowi, że on się przeraził tą wizją tej podróży i chciał sobie ułatwić. No jedyny taki środek lokomocji ułatwiający podróż w tamtych czasach, okręt pasażerski. No zwykle nie był taki, jak dzisiaj są te wycieczkowce czy pasażerskie statki, ale to był zwykły towarowy statek, który przy okazji zabierał też trochę podróżnych ze sobą. To nie było łatwe, co Bóg zaproponował Jonaszowi. Ale Jonasz nie tylko ułatwił podróż, ale on w ogóle pomylił kierunki. On miał podróżować na wschód, a podróżował do Tarszyszu, który był na zachód. A więc już tu mamy pewien problem w całej tej historii, któremu można się przyglądać z kilku stron. Ale bracia i siostry, ja dzisiaj chciałbym z wami przeczytać koniec tej księgi, więc te pierwsze trzy rozdziały w zasadzie zostawimy w spokoju poza trzecim rozdziałem, 10 wierszem, od którego chciałbym zacząć nasze czytanie, a będę czytał z uwspółcześnionej Biblii Gdańskiej. Jonasz 3:10. Jonasz miał głosić Słowo Boże, miał przeprowadzić ewangelizację w Niniwie, w wielkim mieście, ale to było miasto wielkich też wrogów Izraela w tamtych czasach. Asyria to było wielkie mocarstwo, w tamtych czasach bardzo ekspansywne, które zajmowało coraz to nowe tereny. I Izrael znalazł się w orbicie zainteresowań tego potężnego mocarstwa, jakim była Asyria. I Jonasz wiedział, że to są jego wielcy wrogowie, którzy w każdej chwili mogą zniszczyć jego ojczyznę. Tak sobie myślę, że Jonasz był wielkim patriotą. On patrzył z punktu widzenia patriotycznego, z punktu widzenia obywatela państwa Izrael na całe to zagadnienie. A wiecie, jakie to było zagadnienie? No Bóg mu kazał iść i mówić: Niniwa, jeśli się nie upamiętacie, to koniec z wami tutaj. Przyjdzie zagłada na was. I Jonasz, wiecie, że po wielu perypetiach, łącznie z tą rybą, w której musiał też podróżować, a nie planował podróży na morzu, w łodzi podwodnej, on na wodnie tylko tym okrętem chciał płynąć, ale znalazł się też w głębinach morskich i tam się zaczął modlić. I Bóg go uratował, ta ryba wypluła go i poszedł wtedy dopiero. Już nie miał już żadnego wyjścia. Wtedy poszedł tam, gdzie miał iść, do Asyrii, konkretnie do Niniwy. Kawał drogi. Nie dziwię się mu, że nie chciało się mu za bardzo tam iść. I kiedy głosił tam słowo, to nie był to jakiś rewelacyjny kaznodzieja, tak jak my dzisiaj mówimy, choćby tego posłuchajmy, tamtego, a ten to głosi. Jonasz głosił w zasadzie jedną myśl, jedną frazę, a prawdę mówiąc to jedno zdanie, które mówiło o potrzebie opamiętania się tych ludzi w Niniwie. I ku jego wielkiemu zdziwieniu ci poganie posłuchali tego poselstwa, które on im głosił, i opamiętali się, zaczęli pokutować. I czytamy o tym właśnie w tym trzecim rozdziale. Ja dzisiaj przeczytam tylko 10 wiersz. I Bóg widział ich czyny, że odwrócili się od swojej złej drogi i Bóg pożałował tego nieszczęścia, które zapowiedział im czynić, a nie uczynił. A więc Niniwa była ocalona. Ocalił ją Jonasz, który zdecydował się, że będzie głosił Słowo Boże. I Niniwa na to słowo zareagowała pozytywnie. I 4 rozdział Księgi Jonasza zaczyna się od słów: ale Jonaszowi bardzo się to nie podobało i rozgniewał się. Nie znam takiego ewangelisty, na którego ewangelizacji by się nawróciło całe miasto i nie byłby z tego zadowolony. To był tego pokroju kaznodzieja. To był tego pokroju ewangelista, Jonasz, wyjątkowy. Ja nie pamiętam w Biblii, żeby był jakiś podobny jemu, albo mu choć do pięt dorastał. To jest specyficzny kaznodzieja, specyficzny prorok, niebywały. Rozgniewał się, że ewangelizacja się powiodła. I bracia i siostry, kiedy czytam ten werset, to tak sobie myślę, że tak jak i Jonasz był wierzącym człowiekiem, my jesteśmy wierzącymi ludźmi i może nie podoba ci się to, co robi Bóg w twoim życiu. Może ci się nie podobać coś, co czyni Bóg w twoim życiu. I to jest historia o tym. I to jest historia o konsekwencjach takiego myślenia i takiego postrzegania rzeczywistości. Ja wiem, że są tacy ludzie wierzący, którzy takie myślenie mają. I co dalej? Co dalej robi Jonasz? Nie podobało mu się, rozgniewał się, naburmuszył się. I co robi w 2 wierszu? Co robi wierzący człowiek, jak ma problemy? Jak coś idzie nie po jego myśli? Jak myślicie, co robi wierzący? No właśnie. I Jonasz zaczął modlić się. Czytamy w 2 wierszu. I modlił się do Pana. A więc to był wierzący, głęboko wierzący człowiek i on zaczął się modlić do Boga. Ale popatrzcie się, posłuchajcie, jak on się modlił i o co on się modlił. I modlił się do Pana, mówiąc: proszę, Panie, czy tego nie mówiłem, gdy jeszcze byłem w swojej ziemi? Dlatego zaraz uciekłem do Tarsisz, gdyż wiedziałem, że Ty jesteś Bogiem łaskawym i litościwym, nieskorym do gniewu i pełnym wielkiego miłosierdzia, który żałuje nieszczęścia. I tu mamy pokazane to, co było w umyśle, w sercu Jonasza. Czym on się kierował w tych swoich decyzjach? Bo przecież podejmował przedziwne decyzje, które nas zaskakują. I on tu mówi do Boga, rozmawia z Bogiem, mówi: no tak, zebrałem się i poszedłem do Tarsisz. I wytłumaczył, dlaczego to zrobił. My może jesteśmy zaskoczeni tym, że on w ogóle tak zrobił, ale ja myślę, że jesteśmy jeszcze bardziej zaskoczeni tym, dlaczego on tak zrobił. Gdyż wiedziałem, on miał wiedzę, duchową wiedzę, jak każdy wierzący człowiek ma swoją duchowość. I Jonasz był głęboko wierzącym człowiekiem, patriotą, duchowym człowiekiem, który rozumiał, powiedziałbym, w dość specyficzny sposób swoje powołanie jako wierzącego, jako proroka. Bo on wiedział coś i dobrze wiedział. On nie miał błędnego postrzegania Boga. On miał znakomite, prawdziwe spojrzenie na Boga, na to, kim jest Bóg. I mówi tutaj, że Bóg, którego on zna, jest Bogiem łaskawym i litościwym, nieskorym do gniewu i pełnym wielkiego miłosierdzia. I co więcej, który żałuje nieszczęścia. Niesamowity Bóg. I Jonasz miał głębokie przeżycia duchowe. I on to pojął, on to zobaczył, jemu to zostało objawione. I on wiedział, co to jest za Bóg, który jego posyła. I on liczył się z tym, że on jest taki litościwy, taki miłosierny, że on będzie żałował zniszczenia tej Niniwy. I nóż widelec, oni się nawrócą. To by była fatalna sprawa dla wrogów Izraela, dla takiego wroga, jaką im była Asyria. Przecież Izrael miał tajną broń. Tą bronią był Bóg, jedyny prawdziwy Bóg Jahwe. I oni go wiele razy zaprzęgali w swoje sprawy. Pamiętacie, jak kiedyś wzięli tą skrzynię, Arkę Przymierza na pole bitwy, bo uważali, że tej Arki nie są w stanie zdobyć ich wrogowie, że zaraz zostaną pokonani, bo mają takiego sprzymierzeńca jak Bóg, Jahwe, Izraelici. Na pewno zwyciężą wtedy. Pamiętacie, co się stało? Arka wpadła w ręce Filistynów, a Izrael się cały rozproszył, bitwa była przegrana. Arka w rękach nie Żydów, pogan. Co za hańba. Może chodźmy dalej. Trzeci wiersz. A teraz, Panie, proszę, modli się, zabierz ode mnie moje życie, bo lepiej mi umrzeć niż żyć. Mieliście takie momenty w swoim życiu, że mówiliście Bogu, Boże, zabierz mnie stąd, bo pewnie będzie lepiej, jeśli mnie nie będzie. I Jonasz to miał. Wiecie, tak sobie myślę, że desperat, jakim on był, chcący zakończyć życie, to jest bardzo niebezpieczny człowiek. Co można w złości wypowiedzieć? Jonasz wypowiada różne rzeczy. I chcę wam powiedzieć, że my też różne, czasami nie zawsze mądre rzeczy, słowa wypowiadamy, kiedy przychodzi trudne doświadczenie w naszym życiu. I Jonasz był tak zagniewany, że był zdesperowany i chciał zakończyć swoje życie. Tak go zdenerwowało to, że ta Niniwa się nawróciła. Tak go zdenerwowała ta postawa Boga. Przecież Bóg ma być po mojej stronie. I ja jestem wierzący człowiek. I jakże to? Zamiast ze mną, to on jest z moimi wrogami? Bracia i siostry, emocje nie są dobrym doradcą w podejmowaniu rozsądnych wyborów. Kiedy jestem w gniewie, w złości, to nie jest najlepszy moment, żeby podjąć jakąś ważną decyzję w swoim życiu. Jest taka metoda, niektórzy psychologowie mówią, wiesz, jak się tak zapalisz, że nie wiesz, co już masz na końcu języka powiedzieć, to szybko policz do 10. Nie mów nic, tylko policz do 10. Ja myślę, że my więcej niż do 10 powinniśmy niejednokrotnie policzyć. Zanim coś powiemy, oby to było rozsądne. I widzicie, bracia i siostry, Jonasza jako człowieka rozmawiającego z Bogiem. To jest bardzo ciekawe, myślę, że dla nas bardzo cenne, że Bóg rozmawia z Jonaszem. Przecież on mógł krechę zrobić na nim i powiedzieć, że co ten, ja znajdę kogoś innego. Co ten Jonasz jest wart? Ale Bóg to Bóg miłosierny, to Bóg nieskory do gniewu i on zaczyna z nim rozmawiać. I czytamy w 4 wierszu, Pan odpowiedział, czy to dobrze? Czy to dobrze, że tak się gniewasz? Zadał pytanie Jonaszowi. Czy to dobrze się tak gniewać? Moi kochani, możemy być źli z powodów religijnych. Nie zgadzać się z wolą Bożą z powodu naszych przekonań. Ja myślę, że jeśli jest coś takiego teraz w życiu któregoś z nas, to najwyższa pora, aby pomyśleć o pokucie. No, o pokucie. Policzyć do 10 i pomyśleć o pokucie. Nie tego, na którego jesteśmy źli. Nas, do samego siebie, mówię, zacząć pokutować. I dalej 5 wiersz. Wyszedł więc Jonasz z miasta i usiadł po wschodniej stronie miasta. Tam zrobił sobie szałas i usiadł w jego cieniu, by zobaczyć, co się stanie z tym miastem. Na co liczył? Ano, liczył, że Bóg nie zmiłuje się nad Niniwą. I może zobaczy to, co zobaczyli kiedyś mieszkańcy Sodomy i Gomory. Oj, wybrał sobie dobre miejsce, wzgórze, z którego była panorama miasta Niniwy dobrze widziana. Oddzielił się od ludności Niniwy i widzimy go tu jako obserwatora. Ile to razy w naszym życiu my, bracia i siostry, jesteśmy obserwatorami. I patrzymy, no ciekawe, ciekawe, jak się to dalej potoczy. Zamiast modlić się, zamiast podkutować, to my patrzymy, a no, a może tak, a może nie, a może to, a może tamto. No ciekawe, co się stanie. Liczył Jonasz prawdopodobnie, że zobaczy klęskę tego miasta, które zaczęło pokutować. Że nie wytrwają, że zrezygnują, że zaczną złorzeczyć Bogu, że zaczną przeklinać. No wiecie, jak to z ludźmi jest. I co się dzieje dalej? To mnie dopiero zaskoczyło, jak przeczytałem o tym w 6 wierszu. A Pan Bóg, zobaczcie, teraz wkracza do akcji Bóg. I Jonasz jest w amfiteatrze. Siedzi, ma świetny widok, a Pan Bóg sprawił, że nad Jonaszem wyrosła tykwa, aby zasłaniała jego głowę i chroniła go przed upałem. I Jonasz bardzo się cieszył z tej tykwy. No nareszcie coś Pan Bóg dobrego dla mnie zrobił. Mam tu miejsce, wspaniały widok, mam zadaszenie odpowiednie, klima się włączyła, mogę być tutaj obserwatorem tego wszystkiego, co się dzieje. Będę oglądał spektakl Bożych fajerwerków nad Niniwą. Bóg sprawił coś, czego Jonasz nie przewidział. Bóg zajął się już nie Niniwą, ale prorokiem. Nastąpiło przesunięcie zainteresowania Boga. Bóg zobaczył, że Niniwa pokutuje, a więc osiągnął swój cel. Ale miał jeszcze coś bardzo ważnego do załatwienia. Miał świątobliwego męża na wzgórzu obok Niniwy. To był Jonasz. Bracia i siostry, Jonasz miał radość z powodu ochrony, jaką sprawił mu Bóg. Chętnie w takich sytuacjach wychwalamy Boga. O, Pan się zatroszczył. O, Pan zrobił to czy to, wspomógł mnie. W Jonaszu była radość z powodu tego krzewu, tego, co wyrosło, tej tykwy. Tu tłumacze kombinują na różne sposoby, czy rycynus, czy coś tam jeszcze innego. W każdym razie jest roślina, która dawała mu cień. I on się rozradował, bo poczuł, że Bóg dotyka jego, że Bóg się troszczy o niego. No nagle przypomniał se o mnie. No. Halleluja! Bóg jest wielki. My się cieszymy, a radujemy się, kiedy coś takiego wydarzy się w naszym życiu. Kiedy możemy oczekiwać na pomoc Bożą i ta pomoc przychodzi bardziej spodziewanie albo mniej spodziewanie. Myślę, że do Jonasza przyszła mniej spodziewanie, ale przyszło. Jest takie słowo, które dużo zmienia. I od tego słowa zaczyna się 7 werset. Ale. Wiecie, jak się pojawia ale, to już możemy czuć, że będzie jakaś zmiana. Że coś się święci. No i tak było. Ale nazajutrz o świcie Bóg sprawił, że robak podgryzł tę tykwę, także uschła. Boża ochrona znikła. Łatwo chwalić Boga, kiedy czyni On coś, czego oczekujemy. Co robisz, kiedy pojawi się robak w twoim życiu? Popatrzcie, ile jeden robak zmienił w życiu Jonasza. Widzicie to? Nagle pojawiła się zupełnie inna rzeczywistość wokół Jonasza. 8 werset. I gdy wzeszło słońce, Bóg wzbudził suchy wiatr wschodni i słońce tak prażyło głowę Jonasza, że omdlewał i życzył sobie czego? Śmierci. Już raz sobie życzył śmierci, teraz już drugi raz sobie życzy śmierci. Bo robak mu podgryzł krzew i życzy sobie śmierci. Wierzący człowiek, ludzi. Jak to możliwe? I życzył sobie śmierci, mówiąc: lepiej mi umrzeć niż żyć. To miał argumentację. Zamiast być lepiej, jest gorzej. Doświadczacie czegoś takiego? Doświadczyliście czegoś takiego w waszym życiu? Zamiast być lepiej, to jest gorzej. Słońce praży. tak mi dokuczyło życie, że lepiej będzie umrzeć. Już tak praży to doświadczenie. Już tak piecze, już tak boli, że już nie wytrzymie. Czy to jest dobre rozwiązanie? To Jonaszowe rozwiązanie. No i zobaczcie, że Bóg go nie zostawił w tym wszystkim. Nie machnął ręką tam, w tej Niniwie na niego. I czytamy w 9 wierszu, i Bóg powiedział do Jonasza. A więc Bóg zaczął z nim rozmawiać. I mówi do niego, czy to dobrze, że tak się gniewasz z powodu tej tykwy, żebyś jeszcze miało co się gniewać. Ale z powodu tej tykwy. I zobaczcie, co mu odpowiada Jonasz. To dobrze, że się gniewam. Nawet aż na śmierć. Jeszcze dodaję, potęguję to. Aż na śmierć się gniewam. Jestem taki zdenerwowany tym wszystkim. Bracia i siostry, zagniewany człowiek jest niebezpieczny dla siebie i innych. To jest bardzo niebezpieczny moment w życiu człowieka wierzącego. Bo wielu ludzi odpada od wiary w takich okolicznościach. To jest bardzo poważna sytuacja. Nawet niewielka rzecz urasta wtedy do problemu tej przysłowiowej góry. Nagle nam się nasze widzenie sprawy, nasza perspektywa nam się diametralnie zmienia. I te, żeśmy widzieli to tak w miarę normalnie, ale teraz to widzę same problemy. Tu nie ma wyjścia. Koniec ze mną. Rozumiecie, to jest bardzo niebezpieczny moment w życiu człowieka, jak on dojdzie do takiego miejsca. Dlatego Bóg go nie opuścił. Bóg zaczął z nim rozmawiać. Nie był też srogi wobec niego, poza tym robakiem, którego wysłał. 10 wiersz, wtedy Pan mu powiedział, żałujesz tej tykwy, przy której nie pracowałeś, ani nie dałeś jej wzrostu. Wyrosła w jedną noc i w jedną noc uschła. To jest punkt widzenia Boga. Bóg patrzy obiektywnie i widzi, jak to wygląda. Ale u Jonasza to całkiem do kitu. To zupełnie inaczej wygląda. Bóg mu mówi, jak to naprawdę wygląda. I tutaj mamy lekcję. Myślę, że lekcję dla nas wszystkich. Lekcja polega na tym, że do mało ważnych rzeczy przywiązujesz nadmierną wagę, a nie dostrzegasz wielkich rzeczy wokół siebie, które czyni Bóg. Można być tak ślepy duchowo? No i Jonasz był. Ja wam powiem, że ja się nie czuję wcale lepszy od Jonasza. Lekcja polega na tym, że do mało ważnych rzeczy przywiązujemy czasem nadmierną wagę, a nie dostrzegamy wielkich rzeczy wokół nas, które czyni Bóg. I to jest ta perspektywa, którą trzeba zmienić. Przejść z tego zagniewania, wyjść z tego zagniewania. I Bóg mu uzasadnia swój punkt widzenia. To jest bardzo ważne, że Bóg rozmawia z nim bardzo poważnie i wyjaśnia mu, czemu to wszystko przybrało taki obrót w jego życiu. I w 11 wierszu mu tłumaczy, czym on się kierował, posyłając Jonasza do Niniwy. Bóg się kierował tym, co tutaj jest napisane. A ja miałbym nie żałować Niniwy, powiada Bóg. tego wielkiego miasta, w którym jest więcej niż 120 tysięcy ludzi, którzy nie umieją rozróżnić swej prawej ręki od lewej, a także wiele bydła. To jest Boży punkt widzenia tej sprawy. Bóg żałował. Jonasz wiedział o tym, że Bóg to jest Bóg, który będzie żałował, i to dlatego się bał iść do Niniwy. Że Bóg może się użalić. I on tu mówi, a ja miałbym nie żałować Niniwy. 120 tysięcy ludzi. Wielka metropolia. Stolica najpotężniejszego mocarstwa wtedy na świecie. I Bóg się zmiłował. Wiecie, Żydzi podchodzili do tych spraw wiary w specyficzny sposób. Izraelici uważali, że Jahwe jest tylko Bogiem Izraela. Plan zbawienia przewidywał zbawienie wszystkich ludzi. Boży plan był nastawiony na zbawienie nie tylko Izraela, ale również innych narodów. I Jonasz, jako przedstawiciel wybranego narodu, miał zaszczyt zanieść Ewangelię poganom w Niniwie. I ile to zachodu Boga kosztowało, że w końcu Jonasz się zdecydował pójść tam do tej Niniwy i wygłosić swoje kazanie ewangelizacyjne. Poganie posłuchali napomnienia i co więcej, pokutowali. I chcę wam powiedzieć, patrząc na całą tą historię, my tak czasami mówimy, że to potrzeba jakiejś specyficznej atmosfery na ewangelizacji, żeby ludzie się ponawracali. Powiedzcie mi, jaką atmosferę na ewangelizacji robił Jonasz? No wszystko na odwrót, co by miało przynieść zbawienie tym, którzy go słuchali. I dał radę sobie Bóg z taką sprawą? Boże Słowo jest święte, niezależne i Bóg swoim Słowem kształtuje świat. I Boże Słowo, choćby nawet przez kogoś niecnego było wygłoszone, to ono ma moc. Ma moc zmieniać życie człowieka. Dzisiaj kaznodzieje, którzy zachowują się podobnie jak Jonasz, mają często swój punkt widzenia. Wolą po prostu raczej odpłynąć statkiem, niż głosić upamiętanie, które pozwoliło Niniwie ostać się. Mają swoją doktrynę i ani milimetr bok. No Jonasz musiał trochę swoją doktrynę zmienić, kiedy pozwolił się prowadzić Bogu. Kto nas prowadzi, bracia i siostry? Możemy mówić, że Bóg. Oby tak było. I chciałbym zakończyć te rozważania nasze słowami wielkiego kaznodziei. 7 wieków później o Niniwie w swoim kazaniu, w swoim przesłaniu mówi Pan Jezus Chrystus. W Ewangelii Mateusza w 12 rozdziale od 39 wiersza. Tam mamy parę wersetów, które można przeczytać. Ja przeczytam w zasadzie jeden. Pan Jezus widzi pewną analogię z tym, co się działo w czasach Jonasza w Niniwie i analogią tego, co dzieje się w Izraelu, kiedy Pan Jezus chodzi i głosi dobrą nowinę. I powiada tak. Ludzie z Niniwy
powstaną na sądzie przeciw temu plemieniu i potępią je, ponieważ oni wskutek nawoływania Jonasza się nawrócili, a tu jest coś więcej niż Jonasz. To coś więcej to jest Jezus. Bracia i siostry, my mamy coś więcej niż miał Jonasz, niż mieli mieszkańcy Niniwy. Pan Jezus mówi do wierzących ludzi. Żydzi to nie byli poganie. I powiada, że ludzie z Niniwy powstaną na sądzie przeciw temu plemieniu i potępią je, ponieważ oni na skutek nawoływania Jonasza się nawrócili, ale tutaj przychodzi Boży Zbawiciel, Syn Boży i nikt go nie chce za bardzo słuchać. I Pan Jezus z tego powodu boleje. Wiecie, ta lekcja na przestrzeni dziejów ludzkości, lekcja płynąca z Księgi Jonasza, jest wciąż aktualna. Ona była aktualna 7 wieków po Jonaszu i ona jest aktualna 21 wieków po Chrystusie. Dlatego ja dzisiaj wam ją przeczytałem. Są takie fragmenty Słowa Bożego w Starym Testamencie i w Nowym, które są ponadczasowe, ponadpokoleniowe, które stale są widoczne i warte do rozważenia, do zastanowienia się nad tym wszystkim. Chcę wam powiedzieć, że Niniwa opamiętała się, dlatego się uratowała, ale 100 lat później inni prorocy, tacy jak Nahum, Sofoniasz, głosili, że Niniwa upadnie. I po 100 latach od wizyty Jonasza Niniwa upadła i przestała być stolicą Asyrii. W ogóle Asyria później upadła. To bardzo pouczająca historia, którą warto, bracia i siostry, się interesować, bo możemy się tu dużo rzeczy nauczyć o Bogu, ale też i o samych sobie. Życzę wam dużo błogosławieństwa Bożego w studiowaniu tego słowa. Amen.